Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Dla wyjścia z kryzysu gospodarka potrzebuje jasnej hierarchii wartości i dóbr, przypomniał Benedykt XVI, spotykając się z Fundacją Centesimus Annus.
Chrześcijańskie korzenie są pozytywnym punktem odniesienia tożsamości kulturowej narodów, stwierdził papież, przyjmując ekumeniczne delegacje z Bułgarii i Macedonii.
22 maja witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Krzysztof Bronk.
O potrzebie jasnego zdefiniowania dobra wspólnego oraz związanej z tym hierarchii wartości i dóbr mówił papież w przemówieniu do uczestników Rzymskiego Kongresu Watykańskiej Fundacji Centesimus Annus Pro Pontifice. Tematem obrad były wzajemne relacje między rozwojem, postępem i dobrem wspólnym. Nawiązując do aktualnego kryzysu, Benedykt XVI podkreślił, że porządek finansowo-gospodarczy musi być budowany w sposób społecznie odpowiedzialny, na miarę człowieka. Taka etyczna gospodarka w zglobalizowanym świecie nie jest jednak możliwa bez wyraźnego punktu odniesienia w postaci jasno zdefiniowanego dobra wspólnego.
Mając na uwadze rozwój całej rodziny ludzkiej za najważniejsze i priorytetowe, trzeba uznać dążenie do przyjęcia prawdziwej skali dóbr i wartości. Jedynie dzięki właściwej hierarchii dóbr ludzkich można zrozumieć, jaki rodzaj rozwoju należy promować. Integralny rozwój narodów nie wynika jedynie z upowszechniania przedsiębiorczości, dóbr materialnych i poznawczych, jak dom czy wykształcenie. Integralny rozwój narodów jest przede wszystkim konsekwencją dobrych decyzji, a te można podejmować jedynie wtedy, gdy istnieje pojęcie integralnego dobra ludzkiego, gdy mamy cel, w którego świetle rozwój jest rozumiany i planowany.
Papież podkreślił też potrzebę prymatu etyki i polityki nad finansami. W tym kontekście wspomniał o uchybieniach polityków, którzy zaniechali niezbędnych działań, by zapobiec na przykład praktykom spekulacyjnym. Benedykt XVI zauważył, że jednym z poważniejszych zagrożeń stojących dziś przed światem jest to, że rosnąca współzależność między poszczególnymi ludźmi i całymi narodami nie będzie miała właściwych podstaw etycznych. A to one, zaznaczył papież, są przecież warunkiem prawdziwie ludzkiego rozwoju.
Ewangelia nie osłabia tradycji kulturowych, o ile znajduje się w nich w sposób autentyczny. Wręcz przeciwnie, pozwala rozeznać prawdziwe dobro i je realizować zarówno w życiu jednostek, jak i zbiorowości. Mówił o tym papież, spotykając się z bułgarską delegacją państwowo-kościelną, która jak co roku przybyła do Rzymu na uroczystość świętych Cyryla i Metodego. Zgodnie z kalendarzem juliańskim obchodzi się ją 24 maja, a głównym ośrodkiem kultu jest rzymska bazylika świętego Klemensa, gdzie pochowany jest święty Cyryl. Na czele delegacji złożonej z prawosławnych i katolików stoi bułgarski premier Bojko Borisow. Benedykt XVI przypomniał, że misja braci sołuńskich na trwałe wpisała się w dzieje Bułgarii, umacniając tożsamość i kulturę narodu dzięki chrześcijańskiej wierze, która także dzisiaj ma do spełnienia ważną rolę.
Na drodze ku pełnej integracji z innymi krajami europejskimi Bułgaria jest wezwana do wspierania i świadczenia o tych korzeniach chrześcijańskich, które sięgają nauczania świętych Cyryla i Metodego, także dziś niezwykle aktualnego i niezbędnego. Jest wezwana do wierności i troski w odniesieniu do tego cennego dziedzictwa jednoczącego tych, zarówno prawosławnych, jak i katolików, którzy wyznają tę samą apostolską wiarę i są złączeni we wspólnym chrzcie. Jako chrześcijanie mamy obowiązek zachowania i umacniania wewnętrznej więzi istniejącej między Ewangelią i naszymi tożsamościami kulturowymi. Jako uczniowie Pana jesteśmy powołani, by we wzajemnym poszanowaniu odmiennych tradycji kościelnych dawać wspólne świadectwo naszej wiary w Jezusa, w którego imię dostępujemy zbawienia.
Ojciec Święty zachęcił też Bułgarów do budowania społeczeństwa opartego na sprawiedliwości i pokoju. Podobne życzenia przekazał również delegacji z Macedonii, która z tej samej okazji przybyła do Rzymu z przewodniczącym tamtejszego parlamentu, Trajko Velionoskim, na czele. Benedykt XVI przypomniał przy tym, że gorliwość i skuteczność działania patronów Europy zależała nie tyle od sprzyjających okoliczności, co od ich otwarcia w nadprzyrodzonej miłości na dary Ducha Świętego.
Dziennik Radia Watykańskiego.
W Benewencie w południowych Włoszech trwają uroczystości beatyfikacyjne tercjarki franciszkańskiej Teresy Manganiello. Jako legat papieski przewodniczy im arcybiskup Angelo Amato, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Teresa Manganiello urodziła się w połowie XIX wieku jako 11 z 12 dzieci w rodzinie biednych rolników we włoskiej Kampanii. Nie uczęszczała nigdy do żadnej szkoły, zajmowała się pracą na roli i pomocą dla ubogich, chorych, więźniów i włóczęgów. W domu założyła małą aptekę zielarską, którą sama zaopatrywała.
Jako pełnoletnia przywdziała habit tercjarki trzeciego zakonu franciszkańskiego. Tam otrzymała pierwsze pouczenia duchowe, które w pełni rozwinęły jej wewnętrzne dary, zachęcając inne kobiety do wspólnej pracy dla ubogich. Rodzina nie chciała jednak stracić młodych rąk do pracy w polu i była przeciwna jej poświęceniu się życiu zakonnemu. Teresa nie traciła jednak zapału i wiernie wypełniała obowiązki domowe, dodając do nich umartwienia oraz służbę bliźnim. W czasie pielgrzymki do Rzymu poprosiła Piusa IX o utworzenie nowego zgromadzenia zakonnego i otrzymała jego błogosławieństwo. Plany zakonne pokrzyżowała jednak gruźlica. Teresa zmarła w wieku 27 lat.
Zdaniem prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych arcybiskupa Angelo Amato, błogosławiona Teresa Manganiello niesie wiernym szczególne przesłanie.
Nas wszystkich Teresa przekonuje, byśmy żyli przyrzeczeniami chrzcielnymi i nie zdradzali ich. Słowo Jezusa jest światłem i życiem, tak wczoraj, jak dziś i jutro. Po drugie, Teresa przekazuje młodym przesłanie radości. Mimo umartwień i upokorzeń, była dziewczyną pogodną, radosną, a nie smutną czy zamkniętą. Cieszyła się ze swego wiejskiego życia, z pracy i rodziny. Była jasna, czysta i przejrzysta niczym kryształ.
Kubańscy dysydenci z nadzieją postrzegają mediację tamtejszego kościoła w sprawie uwolnienia więźniów politycznych. Jeden z uwięzionych, Guillermo Fariñas, który od lutego prowadzi w tej sprawie strajk głodowy, zadeklarował, że jest gotów zakończyć akcję protestacyjną, jeśli komunistyczny reżim przywróci natychmiast wolność 12 czy choćby 10 najbardziej schorowanym więźniom sumienia i zobowiąże się do stopniowego uwalniania kolejnych opozycjonistów. Samo spotkanie przedstawicieli episkopatu z Raulem Castro, które odbyło się w tej sprawie w ubiegłą środę, uznał on za przełomowe. Inny kubański opozycjonista, Oscar Espinoza Chepe, przypomniał jednak zarówno reżimowi, jak i kościołowi, że ewentualna amnestia musi być przeprowadzona na godziwych warunkach, to znaczy bez zmuszania do emigracji. Na Kubie jest aktualnie około 200 więźniów politycznych, 20 z nich jest poważnie chorych.
W roku kapłańskim Kościół w Brazylii ponosi kolejną stratę. Wczoraj zginął 35-letni ksiądz Rubens de Almeida Gonçalves, zastrzelony w biurze parafialnym w Campos Belos w stanie Goiás, w diecezji Porto Nacional, gdzie ordynariuszem jest polski misjonarz biskup Romuald Kujawski.
Według informacji podanej przez policję cywilną, do księdza Rubensa de Almeida Gonçalvesa młody człowiek zidentyfikowany tylko z imienia Fagner wymierzył i oddał strzał w jego głowę z powodu bardzo błahego. Odmówiono mu wynajęcia sali parafialnej. Ciężko ranny ksiądz zmarł w drodze do szpitala wojskowego stolicy Brazylii. Według opublikowanej przez diecezję noty, ksiądz Rubens dał się poznać jako kapłan pełen zapału misyjnego i głębokiej wiary. We wspólnotach, gdzie pełnił posługę duszpasterską, pozostawił ślad głębokiej ewangelizacji, którą prowadził. Parafia Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej w Campos Belos położona jest 600 km od stolicy stanu Goiás. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądz Malczewski Chrystusowiec.
Episkopat Indii wystosował kondolencje po katastrofie samolotu w Mangalurze w stanie Karnataka w południowej części kraju. Z Dubaju leciały w nim 163 osoby, z których uratowało się 8. Kardynał Oswald Gracias, przewodniczący konferencji biskupów Indii, wyraził głęboki żal w obliczu bolesnej tragedii. Zapewnił rodziny ofiar o pomocy i solidarności ze strony kościoła oraz o modlitwie za zmarłych. Ogłosił też żałobę wśród indyjskich katolików.
W Ganie odbył się kurs formacji permanentnej dla księży. Zorganizowano go w Centrum Rekolekcyjnym Świętego Józefa w Sunyani. Kurs był skierowany do księży pracujących w diecezjach Sunyani i Tecinan.
Z okazji roku kapłańskiego w pierwszym dniu księża rozważali piękno powołania kapłańskiego i snuli refleksje nad różnymi aspektami posługi kapłańskiej. Drugi dzień był poświęcony refleksji nad głównymi tematami drugiego synodu biskupów dla Afryki, który odbył się w 2009 roku w Rzymie. Podkreślano aktualność znaczenia sprawiedliwości, pojednania i pokoju dla społeczeństwa w Ganie i kościoła lokalnego. W pozostałych dniach prowadzono dyskusje na temat dialogu z wyznawcami islamu i wyznawcami tradycyjnych religii afrykańskich, o właściwym prowadzeniu ksiąg parafialnych oraz o zmianach w liturgii proponowanych przez kongregację do spraw sakramentów. Był to coroczny kurs formacyjny, w którym uczestniczyło 48 księży diecezjalnych oraz salezjanie, klarytyni, benedyktyni i werbiści pracujący w tych diecezjach. Z Gany dla Radia Watykańskiego mówił ksiądz Franciszek Kowal, werbista.
Pomoc Kościołowi w potrzebie wspiera już ponad 1000 uchodźców z Demokratycznej Republiki Konga. Są wśród nich byli młodociani żołnierze, zbiegli z armii oporu Pana. Specjalny program humanitarny przeznaczony jest dla dzieci, które rebelianci uprowadzili w czasie najazdów na kongijskie wioski. Rebelianci dopuszczają się bezprecedensowych aktów gwałtu na bezbronnej ludności cywilnej w północno-wschodniej części kraju. W czasie ataków najczęściej uprowadzają bezbronne dzieci. Chłopcy wcielani są do oddziałów partyzanckich, a dziewczęta stają się seksualnymi niewolnicami.
Typowy rajd na wioskę trwa około 20 minut, poinformował odpowiedzialny za pomoc dla uchodźców biskup Julien Andavo Mbia. W tym czasie rabowana jest żywność, cenne przedmioty i ubrania. Dzieci zmusza się do zamordowania rodziców, a następnie się je uprowadza. By nie zostawiać świadków pozostałym przy życiu mieszkańcom, obcina się wargi i uszy. Dokonujący takich okrucieństw młodociani żołnierze są pod wpływem narkotyków.
Z kościelnej pomocy charytatywnej w Kongo korzysta wiele ofiar armii oporu Pana. Najczęściej są to uchodźcy, których zmuszono do opuszczenia rodzinnych stron. Wiele dzieci żołnierzy leczy rany fizyczne i psychiczne nabyte w szeregach rebeliantów. Najmłodsi uciekinierzy z tej terrorystycznej organizacji mają po 10 lat. Kościelne struktury w Demokratycznej Republice Konga przychodzą z pomocą ofiarom rebeliantów tylko dzięki międzynarodowej solidarności katolików i przesyłanym do Afryki środkom finansowym.
Dokładnie dziś mija 100 lat od rekoronacji cudownego obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze koronami świętego Piusa X. Z tej racji w sanktuarium trwa szczególna modlitwa dziękczynna i błagalna o królowanie Maryi w sercach wszystkich Polaków. Pokłon królowej oddają tysiące pielgrzymów, którzy odbywają doroczne spotkania. Wszyscy proszą także w intencji powodzian.
Honorowym dawcom krwi towarzyszy hasło „Ofiarując krew, jesteśmy świadkami miłości”, powiedział ksiądz pułkownik Zenon Surma, krajowy duszpasterz.
Bądźmy świadkami miłości i podzielmy się własnym zdrowiem, własną cząstką siebie, własną krwią.
Kilka tysięcy uczestników pielgrzymki służby zdrowia szczególnie wspomina swego kapelana, księdza Jerzego Popiełuszkę, podkreśliła Elżbieta Murawska, pielęgniarka z Warszawy.
Pamiętamy o nim, wspominamy. Jedną z intencji jest beatyfikacja księdza Jerzego i to, co najistotniejsze, żeby przyniosła owoce w nas, Polakach.
Na Jasnej Górze modlą się także pracownicy Telekomunikacji Polskiej. Wyjątkową grupę stanowią uczestnicy 355. Łowickiej Pieszej Pielgrzymki. Prawie 500 pątników w wyjątkowo trudnych warunkach wędrowało do Częstochowy tydzień. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.